To nie przypadek, że mój samochód spłonął. Dziś premiera reportażu telewizji Idź Pod Prąd o Grzegorzu Doleckim, chrześcijaninie i widzu telewizji Idź Pod Prąd, którego prześladuje grupa hejterów. Jest to, jak zaraz usłyszymy, zorganizowana grupa. Nazywam się Eunika Chojecka, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie.
Dobra informacja. Po opublikowanym przez nas raporcie właśnie na temat prześladowania chrześcijan ewangelicznych w Polsce na przykładzie telewizji Idź Pod Prąd i Kościoła Nowego Przymierza, tak około miesiąca temu ten raport opublikowaliśmy. Dziś już wiemy, że polska prokuratura zaczęła działać. Grzegorz Dolecki, z którym rozmawialiśmy 2 tygodnie temu, mówił, że czuje się dyskryminowany także przez prokuraturę, ponieważ ta umorzyła śledztwo, czy nawet nie wszczęła śledztwa w sprawie spalenia samochodu.
To jest ważne. Prokuratura zrobiła to, mając dowody ustawicznej nienawiści i nękania tego człowieka, przeróżnych ataków, donosów, ataków wcześniejszych na samochód. Jeden z samochodów dostawczych miał przepiłowane, można powiedzieć, śruby w kole z tego powodu.
Przepiłowane w jednym miejscu.
Z tego powodu w czasie jazdy koło odpadło i samochód wylądował w rowie. Czyli rozumiecie państwo, że to nie był pierwszy atak na tego człowieka. Prokuratura miała cały wachlarz wcześniejszych ataków z nienawiści na tle religijnym i umorzyła postępowanie. Nie ma sprawy. Znaczy policja na zlecenie prokuratury.
Oddajmy głos Grzegorzowi Doleckiemu. My o tym już mówiliśmy przy okazji publikacji raportu, a teraz pokażemy państwu reportaż o Grzegorzu Doleckim i później jeszcze porozmawiamy, dlaczego dopiero teraz prokuratura zaczyna naprawdę działać. Miejmy nadzieję, że te działania doprowadzą do schwytania sprawców.
W niewyjaśnionych okolicznościach przed moim domem spłonęło moje auto. On powiedział mi, że teoretycznie jest to możliwe, natomiast on, pracując ponad 30 lat w zawodzie, nigdy o takim przypadku nie słyszał. Jestem dyskryminowany dlatego, że jestem chrześcijaninem. Mam duże, ogromne pretensje do prokuratury. Nikt nawet się nie zainteresował, nie przyszedł, nie zrobił zdjęcia. No w ogóle olali mnie totalnie. No nie wiem, oczekuję od państwa, w którym mieszkam, że będzie mnie broniło. To, że jesteśmy chrześcijanami, wcale nie dyskryminuje nas, jakby nie wymazuje nas z tego, że jesteśmy też obywatelami. I należą nam się takie same prawa, jak wszystkim innym.
Z nami jest Grzegorz Dolecki, chrześcijanin z Kościoła Nowego Przymierza, który niejednokrotnie wystąpił również w telewizji Idź Pod Prąd.
Grzegorz jest prowadzącym rodzinny dom dziecka, asystentem rodziny oraz pełniący funkcję społecznego kuratora sądowego.
Dzień dobry.
Witamy cię serdecznie i dziękujemy, że zgodziłeś się wystąpić przed kamerą. Twój samochód spłonął, dzięki Bogu. Ogień nie przeszedł na twój dom, w którym znajdowałeś się wraz ze swoimi dziećmi. Opowiedz nam proszę, jak to się stało i od czego to się wszystko zaczęło?
To fakt. Dużo szczęścia było w tym, że nie tylko samochód, ale i dom i cała moja posesja nie spłonęła. Jak to się stało? No cóż, pod koniec stycznia 2020 roku postanowiliśmy tutaj z kolegą z Janowa Lubelskiego, że zorganizujemy pokaz filmu Genesis. No, rozpoczęliśmy wszystkie przygotowania, reklamę. I to się zaczęło od tego momentu, kiedy zaangażowaliśmy się w ten projekt. Na początku niby wszystko szło bardzo dobrze, nic się takiego złego nie działo. Natomiast w trakcie tego procesu promowania tego filmu zdarzył się taki dziwny wypadek. W jednym z samochodów, które użytkuje w swojej działalności gospodarczej, odpadło koło w trakcie jazdy. No, w pewnym momencie, no wydawało mi się, że to jest po prostu tylko jakiś nieszczęśliwy przypadek, ale holownik, który przyjechał po ten samochód, później po ściągnięciu go już do warsztatu, okazało się, że śruby ścięte są na tej samej długości, nie? Tak się złożyło, że samochód ściągał mi pan, który jest rzeczoznawcą PZMOT-u, i po prostu podpytałem go, jakie prawdopodobieństwo jest takie, żeby tak śruby w samochodzie się ścięły. Powiedział, że bardzo, bardzo rzadkie, że po prostu śruby nie urywają się w jednym momencie. No ale z racji tego, że to był takie zdarzenie losowe, nikomu się nic nie stało, także nie podejmowałem w tym temacie żadnych kroków.
Jeszcze dopytam, powiedziałeś o filmie Genesis. Co to jest za film? To jest film chrześcijański?
Tak, to jest film chrześcijański, pokazujący na podstawie Księgi Rodzaju taką wizję powstania świata według Biblii. My tutaj ten film propagowaliśmy w całym mieście, tak? Także od tego momentu tak jakby nie byłem już osobą anonimową jako chrześcijanin, tylko pokazałem się z imienia i nazwiska, z twarzy, ponieważ wysyłaliśmy zaproszenia na tą projekcję do wszystkich, których mogliśmy zaprosić, czyli do instytucji publicznych, do szkół, do dyrekcji, do gron pedagogicznych itd., itd. Także od tego momentu stałem się osobą rozpoznawalną pod tym szyldem, tak? Pod szyldem chrześcijańskim.
Powiedz jeszcze, jak wyglądał ten wypadek, jak to się stało?
Znaczy po prostu w trakcie jazdy koło odpadło. Koło odpadło, samochód zjechał lekko na pobocze, no ale mówię, to była bardzo niska prędkość, nikomu się nic nie stało, także nawet nie zgłaszaliśmy tego na policję, po prostu samochód został naprawiony, nie było zbyt wielu szkód. No uznałem to za nieszczęśliwy wypadek, aczkolwiek dający dużo do myślenia, nie? Ponieważ to było gdzieś na początku lutego, a przy kołach nie było nic robione od wymiany opon w listopadzie. Także to nie jest tak, że koło się odkręciło zaraz po na przykład wymianie opon czy w jakichś tam naprawach. Nie? To auto nie było w naprawie. No ale nic, nieszczęśliwy wypadek. No i później doszło do projekcji. Tam chyba pod koniec lutego była projekcja w Janowskim Ośrodku Kultury. No i ta projekcja została zaatakowana przez pewną grupę osób, która w trakcie już filmu, no nie, obkleiła cały hall i okolice takimi bardzo wulgarnymi, prześmiewczymi ulotkami, naklejkami, że to projekcję prowadzi sekta, że to są jakieś kompletne bzdury, tam stop Chojeckiemu, no, przeciwko Kościołowi Nowego Przymierza i tak dalej, i tak dalej. Po czym na drugi dzień, bodajże tak, na drugi dzień już, na stronie osób, którzy dokonali tego czynu, pokazała się cała relacja z tego zdarzenia, łącznie ze zdjęciami i tak dalej, także ci ludzie się przyznali do takiego czynu. No i po tym wszystkim my, to tak jak mówię, nic się nikomu nic nie stało, my ten atak tak jakby uznaliśmy, że to po prostu taki, no nie wiem, no nie było to przyjemne, nie? Ponieważ mogło doprowadzić do tego, że wiele osób, które przyszły na tą projekcję, widząc napis, że to organizuje jakaś sekta, po prostu przeraziło się, nie? To moim zdaniem było to bardzo celowe i zaplanowane działanie. Także po tym no nic szczególnego się nie działo. Aż pewnego momentu, to było dokładnie 3 marca, czyli jakieś półtora tygodnia, dwa tygodnie od projekcji tego filmu, w niewyjaśnionych okolicznościach przed moim domem spłonęło moje auto, które używałem do pracy. No, był to samochód dostawczy. No, pracowałem nim cały dzień. Później przyjechałem koło godziny 18, postawiłem go przed domem. Poszedłem do domu, prawda? Po czym po godzinie 20 stał już w płomieniach, w niewyjaśnionych okolicznościach. Też nie bardzo, mimo tego, że byliśmy w domu, to już była noc, nie bardzo wiedzieliśmy, że do czegoś takiego doszło. Dopiero taki mój sąsiad, który mieszka naprzeciwko, wracał do domu, zauważył ogień przed domem, przyjechał pod nasz dom, zaczął trąbić, zadzwonił po straż pożarną. Wybiegliśmy z domu, samochód już był tak intensywnie płonął, że nie było szans samodzielnego uratowania go, czy nawet ugaszenia. Samochód był zaparkowany w odległości dosłownie metra od składowiska drzewa. Nasz dom też jest drewniany, auto stało od domu może 10 metrów. Obok niego stało jeszcze drugie auto, którym porusza się moja żona. No, zdążyłem to auto odprowadzić i inne samochody, które używam w swojej pracy, na bezpieczną odległość, no ale to auto po prostu staliśmy i patrzyliśmy, jak płonie.
Czy po tym wydarzeniu wnioskowałeś o zbadanie okoliczności powstałego pożaru?
Tak. Została wezwana do pożaru straż pożarna. Przyjechali, pożar został ugaszony. Na miejsce przyjechał też policja. No, w tym dniu, w którym doszło do zdarzenia, nie składałem żadnych zeznań ani niczego takiego, ponieważ policjant powiedział mi, że no, w tej chwili nie ma takich możliwości, ma inne zdarzenia i żebym przyszedł na dzień następny. No i dnia następnego udałem się na komendę, złożyłem stosowne zeznanie w sprawie tego zdarzenia. No powiedziałem tam, że ja co prawda świadków nie mam, nie wiem, co się stało. Tak samo nie mam jakichś specjalnych wrogów, natomiast przypuszczam, że to ma duży związek z tym właśnie atakiem i z tą projekcją filmu. Bo to był zbyt duży i w zbyt krótkim czasie taki zbieg, no nie ma takich zbiegów okoliczności, żeby to się wszystko tak składało jedno w drugie.
Powiedziałeś na policji, że podejrzewasz, że spalenie twojego samochodu było powiązane z tym obcięciem śrub,
tak,
w twoim samochodzie innym, a także z organizacją przez ciebie chrześcijańskiego filmu.
Tak. Dokładnie, tak zeznałem. Co więcej, nawet po tej relacji, którą znalazłem w internecie, po tej projekcji i z tych ulotek, które tam były rozsiewane w trakcie tej projekcji, podałem też potencjalnych podejrzanych tego zdarzenia. Oczywiście ja nie twierdzę, że tak było, tak? Natomiast no, miałem takie podejrzenia. Podzieliłem się z tymi podejrzeniami z policją. Co więcej, i w jednym, i w drugim przypadku konsultowałem się, ponieważ policja bardzo długo po spaleniu samochodu nie reagowała, nie było żadnych takich widocznych śladów. No, doszło do spalenia auta i nie na drugi dzień nie przyjechał żaden technik, nikt nie robił żadnego zdjęcia. Nikt w ogóle się tą sprawą nie zainteresował, więc ja sam poszedłem do rzeczoznawcy PZMOT-u, notabene tego samego pana, który holował mi auto po urwaniu koła. I podpytałem go, jakie jest prawdopodobieństwo, żeby samochód zaparkowany, stojący bez, no zamknięty i stojący bez ruchu w zaparkowanym miejscu, spłonął sam z siebie. No, powiedział mi, że teoretycznie jest to możliwe, natomiast on, pracując ponad 30 lat w zawodzie, nigdy o takim przypadku nie słyszał. Także no, z drugiej strony ja też jestem związany z motoryzacją, bo przez długie lata też byłem instruktorem nauki jazdy, jestem po szkole technicznej i powiem szczerze, że gdyby było nawet prawdopodobieństwo 1 do 10 tysięcy, że samochód potrafi się sam z siebie zapalić, to nikt by samochodu w garażu nie zaparkował. Dlatego to jest dla mnie takim wytłumaczeniem tego zdarzenia, że niestety uważam, że osoby trzecie musiały maczać palce w tym spłonięciu tego samochodu. Chociaż dowodów na to nie mam i tak jakby no, nie mogę osobiście kogoś oskarżyć. Nie? Ale mam duże, ogromne pretensje do prokuratury, która nie wszczęła w ogóle nawet żadnego postępowania w tej sprawie. Nikt się nie zainteresował, że ja, obywatel, który pracuję, płacę podatki, no nie wiem, oczekuję od państwa, w którym mieszkam, że będzie mnie broniło. Nikt nawet się nie zainteresował, nie przyszedł, nie zrobił zdjęcia. No w ogóle olali mnie totalnie. Totalnie. I dostałem po miesiącu czasu odpowiedź od pana prokuratora, że nie wszczyna postępowania z powodu braku znamion przestępstwa. Bodajże tak było napisane w tym piśle. Z dokumentów, które sobie później wyciągnąłem z prokuratury, wynika wyraźnie, że do prokuratury wpłynęło takie jakby pismo z policji o wszczęcie postępowania, o zniszczenie mienia. Natomiast prokurator tego nie podjął.
Znaczy spodziewasz się, że jednak prokuratura, może pod naciskiem medialnym, zacznie właściwie działać wobec ciebie?
Znaczy powiem tak. To zdarzenie ze spalonym samochodem, które miało miejsce na początku marca, to nie było ostatnie, ponieważ po tym zdarzeniu były jeszcze inne zdarzenia. Co prawda już nie było to żadne zniszczenie mienia, ale to był atak, atak za pomocą donosów na mnie, na moją rodzinę, na to, czym się zajmuję, do instytucji, z którymi jestem związany. No między innymi tutaj chodzi o donos, który został złożony do dyrekcji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który jest organem kontrolującym mnie i moją żonę jako prowadzących rodzinny dom dziecka.
Zaraz do niego przejdziemy. Myślę, że przeczytamy państwu treść tego donosu i będziemy cię prosić o komentarz. Ale jeszcze chciałam dopytać, czy między właśnie organizacją przez ciebie i tego pokazu filmu chrześcijańskiego Genesis w Janowie i spaleniem samochodu, czy były jakieś inne donosy, czy byłeś jakimś obiektem hejtu, czy jakiejś inwigilacji, zastraszania ze strony osób trzecich?
Znaczy tak, z donosami jestem tak jakby za pan brat. Ponieważ z racji tego, że prowadzimy od ponad 6 lat z żoną rodzinny dom dziecka, znaczy wcześniej rodzinę zastępczą, teraz rodzinny dom dziecka, takie donosy bardzo często na nas spływały. Ale to były donosy, jakby to powiedzieć, związane z zawiścią taką ludzką. No to był donos, że kupiliśmy sobie samochód na przykład, czy remontujemy coś przed domem, no tego typu, no nie, skąd mamy pieniądze, że pewnie pieniądze, które dostajemy na utrzymanie dzieci, przeznaczamy na jakieś cele, czy na przykład moja żona zbyt dużo i często jeździ po mieście, no to są takie tego typu. Do tego byliśmy przyzwyczajeni. Doszło też w pewnym momencie do zniszczenia naszego samochodu, ktoś tam go oblał farbą, nie, ale to, tak jak mówię, nie były jakieś takie, nie miały żadnego takiego podtekstu poza taką zwykłą ludzką zawiścią. Natomiast ten donos, o którym wspomniałem teraz, to jest ewidentne, jakby to powiedzieć, to jest ewidentna dyskryminacja na tle wyznaniowym. Tak? Tutaj tak jakby wykorzystuje się to, że my wraz z moją żoną jesteśmy rodzicami zastępczymi i mamy obce dzieci pod opieką, żeby nas zaatakować, dlatego że nie jesteśmy katolikami, znaczy ja nie jestem katolikiem i że związałem się z Kościołem Nowego Przymierza. Wyraźnie tutaj jest pokazane, że właśnie dlatego, że jestem związany z Kościołem Nowego Przymierza i z telewizją Idź Pod Prąd, to dlatego próbuje się tak jakby zohydzić mnie społeczeństwu, przedstawić mnie w jak najgorszym świetle, powiedzieć, że nie opiekuje się dziećmi, że źle się tymi dziećmi opiekuje, że jest im u nas źle, że mamy na nich zły wpływ i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Czyli to jest po prostu taki wybiórczy atak na mnie przez to, co robię.
Zwracamy się do pani w sprawie dzieci, które mieszkają w domu zastępczym w rodzinie państwa Doleckich w Janowie Lubelskim. Po kilkukrotnym przypadkowym zetknięciu się z zachowaniem pani Doleckiej w stosunku do dzieci, które były pod jej opieką oraz bardzo dużej aktywności pana Doleckiego w mediach społecznościowych.
chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim widzom Idź Pod Prąd, członkom Kościoła Nowego Przymierza, sympatykom i wszystkim ludziom takiej dobrej woli, którzy bardzo mocno nas wsparli. Mnie, moją żonę, moją rodzinę. Otrzymaliśmy też wsparcie finansowe, za które serdecznie dziękuję. Chciałem powiedzieć, że najważniejsze jednak było dla nas wsparcie takie moralne. To, że ja dostałem wiele SMS-ów, informacji na Messengerze, czy maili z takim wsparciem, nie wiem, z modlitwą. No wiele takich rzeczy, które są dla mnie bardzo ważne, nie? Bo to świadczy o tym, że środowisko to jest bardzo takie życzliwe, rozumiejące. Wszyscy wiedzą, co może każdego tutaj nas spotkać i trzymamy się razem. A to jest chyba najważniejsze i myślę, że to jest takie najbardziej budujące, że jednak mimo tych wszystkich ataków zewnętrznych, wewnętrznych też, prób rozbicia środowiska, jednak jest takie lite jądro, które się nie da rozbić. I bardzo serdecznie dziękuję za to. Za to całe wsparcie, zwłaszcza to duchowe. Oczywiście materialne też.
To jest tylko część tego reportażu. Całość, drodzy Państwo, dzisiaj o 20:30. Zapraszamy serdecznie. Rzeczywiście bardzo poruszająca historia Grzegorza Doleckiego i jego rodziny, która jest prześladowana przez, tak jak słyszeliście, zorganizowaną grupę hejterów. Niestety do tej pory, do sprzed kilku dni dopiero informacja, że Grzegorz Dolecki jednak
doczekał się
reakcji prokuratury polskiej. Czy uważasz, że to jest reakcja prokuratury i organów ścigania na nasz raport? Jest to raport o dyskryminowaniu i prześladowaniu ewangelicznych chrześcijan w Polsce na przykładzie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i telewizji Idź Pod Prąd, który opublikowaliśmy 24 sierpnia bieżącego roku. Przypomnijmy również, że dostaliśmy na ten raport odpowiedź z Departamentu Stanu USA, od polskich organów ścigania, od polskiej prokuratury nie dostaliśmy odpowiedzi.
Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że to jest reakcja na ten raport. Przypominam, że rząd katolicko-komunistyczny, czyli Prawa i Sprawiedliwości, ma zamiar w listopadzie chwalić się, jaka to tolerancja i równość religijna panuje w Polsce, organizując konferencję na temat wolności religijnej. To jest zaszczyt dla Polski. Niestety tu na, że tak powiem, dole ogromne prześladowania i zaniedbania państwa polskiego i prokuratury. Tu, kiedy te rzeczy się wydarzały, a praktycznie reakcja prokuratury powinna być już po pierwszym ataku, właśnie w czasie projekcji filmu Genesis. Mhm. Bo zobaczcie, wczoraj mówiliśmy o LGBT, zresztą ten temat jest cały czas eksploatowany. Zobaczcie, jakie materiały zostały rozrzucane, kiedy chrześcijanie zorganizowali projekcję filmu Genesis. To właśnie tego typu ulotki były tam propagowane. Popatrzcie na tę ulotkę. Co wam to przypomina? Kiedy ofiarami takiego ataku byli homoseksualiści, lesbijki i tak dalej, LGBT, to jest afera światowa.
Dokładnie.
Kiedy chrześcijanie dokładnie są ofiarami takiego samiuszkiego ataku. Identyczne nawet, wiecie, pomysł Sakiewicza tutaj jest wzięty i naklejki takie oraz takie ulotki stop sekcie i
strefa
różne...
Strefa wolna od sekciarstwa, a także stop destrukcyjnej sekcie Chojeckiego
i
przekreślone
to.
KNP i PP.
To jest nasze logo, także wiadomo, o kogo chodzi. Drugie ulotki, to już, znaczy inne ulotki, te stop sekcie, no to już znacie i jeszcze inne, takie, wiecie, z ogromną ilością kłamstw, uwaga, sekta, niebezpieczna sekta i tak dalej. Także to jest dystrybuowane na spotkaniu zorganizowanym przez właśnie Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. To w Janowie Lubelskim się odbyło. Zobaczcie, nie ma żadnej reakcji policji, nie ma żadnej reakcji prokuratury, nie? Chociaż tam byli przecież ludzie ze śmietanki tego miasta, także to było zdarzenie jawne. Tutaj prokuratura z urzędu czy policja mogły się zająć tą sprawą. Takich spraw było kilkadziesiąt w całej Polsce. Takiego prześladowania, takich hejtu. Czy na lekarkę, czy na pielęgniarkę, czy na policjanta, czy na człowieka, powiedzmy, ze służb wojskowych, tak, czy tam służb siłowych. Wszyscy, czy na studentów, wszyscy, którzy jawnie przyznali się do tego, że są chrześcijanami, należą do Kościoła Nowego Przymierza i gdzieś pojawili się w telewizji albo na swoim Facebooku, pokazali na przykład swój chrzest czy coś takiego, od razu byli w przestrzeni publicznej poddawani takiej nagonce i ciągłemu nękaniu. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku zawodów wymagających zaufania społecznego, jak policjant, lekarz, pielęgniarka środowiskowa.
A Grzegorz Dolecki jest prowadzącym rodzinny dom dziecka.
Dokładnie, no tutaj
asystentem
pokazujemy
rodziny oraz pełniący funkcję społecznego kuratora sądowego. Rzeczywiście to jest, tak jak mówi Grzegorz, zawód, czy bardziej misja wielkiego zaufania społecznego.
Dziś wieczorem, jak całą wersję wywiadu, pełną wersję zobaczycie, że też próbowano zniszczyć jego życie zawodowe. Były donosy do jego pracodawcy, żeby stracił pracę, czyli ataki na jego samochody dostawcze, bo jest kurierem, ataki praktycznie grożące spaleniem domu, bo ten samochód był bardzo blisko zaparkowany domu, gdzie, uwaga, było 7 malutkich dzieci. Także pokazuje skalę bezwzględności tych ludzi. I oni się chwalą w tym donosie, że są wpływową grupą i mają na celu właśnie zniszczenie Kościoła, zastraszanie jego członków, ataki na nich i tak dalej, i tak dalej. Widać też, że mają dostęp do niejawnych materiałów. Tam karty choroby, o takie rzeczy. Widać, że inwigilują, jeżdżą za nim, robią zdjęcia. O tym wszystkim wiedziała policja. Zresztą nie tylko w Janowie, bo takich spraw w Polsce, mówię, jest dziesiątki. Policja jest informowana, prokuratura jest informowana i albo jest przeciąganie jak guma od starych majtek jakichś postępowań, nic z tego nie wynika, albo jest to umarzane. Tu w tym przypadku mamy, nawet policja wnioskowała do prokuratury o wszczęcie śledztwa, ale na rozkaz prokuratury policja odmówiła i nie wszczyna, nie ma znamion przestępstwa. Nie ma znamion przestępstwa.
Ale tak jak mówiłam, po opublikowaniu naszego raportu prokuratura rejonowa w Janowie Lubelskim rozpoczęła jednak czynności wyjaśniające.
No to dwa dni temu chyba, czy
na 23 września bieżącego roku prokuratura wezwała Grzegorza Doleckiego w charakterze poszkodowanego, by złożył dodatkowe wyjaśnienia i rzeczywiście kolejne osoby mają być przesłuchiwane. Czy twoim zdaniem Departament Stanu USA zainterweniował w tej konkretnej sprawie?
Myślę, że jeszcze
czy
nie.
Jednak ten nacisk medialny?
Myślę, że jeszcze nie. My ten raport rozesłaliśmy do organów państwa, do mediów i myślę, że trochę strach zajrzał w oczy, że to już jest przesada. To, co, do czego dopuszcza prokuratura Ziobry, do czego dopuszcza rząd Morawieckiego, nadzorowany przez naczelnika Kaczyńskiego. To on dał dyrektywę. Poza Kościołem katolickim nie ma niczego, jest tylko nihilizm. Czyli wszystkich sekciarzy, jak to oni mówią, trzeba zniszczyć. I organy państwa posłusznie to wypełniają. W tym raporcie to dokumentujemy. Zawnioskowaliśmy do rządu RP o specjalną umowę, taką jak mają inne kościoły. Czyli chcielibyśmy być potraktowani, Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, jak inne kościoły. No to jaka jest odpowiedź rządu? A nie, bo nie! I co mi zrobisz? To jest równość rządu katolicko-komunistycznego. Nie? Tutaj pokazujemy prześladowanie jeszcze gorsze niż LGBT, bo im nie palą samochodów, im nie grożą śmiercią każdego dnia, im nie odcinają kół. Przecież ile razy były te ataki obcinania, znaczy odkręcania kół w samochodach? To przecież i tu w Lublinie, i ten. Im nie piszą na je sekty. Zobaczcie sobie, co na masę jednego z pastorów naszego kościoła zostało wygrawerowane. Mm-hmm. Czy myślicie, że ktokolwiek został pociągnięty do odpowiedzialności? Chociaż ci ludzie chwalą się w internecie później, że takie ataki przeprowadzają. Czyli dla policji znaleźć ich to jest nic. Ale Kaczyński powiedział, poza Kościołem katolickim jest tylko nihilizm. Czyli wszystkich innych mamy gdzieś.
Mamy wypowiedź, drodzy Państwo, rzecznika Konferencji Episkopatu Polski, który powiedział na naszej antenie, że nazywanie nas sektą jest niedopuszczalne. Zaraz zapytam pastora Pawła Chojeckiego, czy działanie prokuratury miało związek z tym wywiadem.
My jesteśmy telewizją, która reprezentuje poglądy części chrześcijan ewangelicznych w Polsce i niestety spotykamy się często z takim określeniem, że jesteśmy sektą. Kościoły protestanckie są sektami według niektórych Polaków. Co ksiądz jako rzecznik episkopatu chce zrobić, żeby zwiększyć tolerancję religijną w Polsce?
Znaczy, powiem szczerze, że takie określenie, gdyby takie określenia padały, jak pani redaktor mówi, są bardzo bolesne i są bardzo niesprawiedliwe. To jest bardzo niedobrze, jeżeli ktoś gdzieś czuje się sektą, czyli w podtekście mówiąc kimś odrzuconym, kimś, kto jest człowiekiem drugiej kategorii. To jest absolutnie niedopuszczalne.
Tak jak ksiądz rzecznik wspomniał, w Stanach Zjednoczonych to jest możliwe, wolność i tolerancja religijna. Jednak Stany Zjednoczone są oparte na wartościach biblijnych, a niestety w Polsce często spotykamy się z tym, że kiedy ktoś czyta Biblię, jest tylko za to nazywany sekciarzem.
Ja Biblię czytam codziennie i nikt mi jeszcze nie powiedział, że z tego powodu jestem sekciarzem. Mam nadzieję, że tak nie jest i mam nadzieję, wszystkich będę do tego przekonywał, żeby jednak czytali codziennie Biblię, ale nikt z nas chyba nie będzie podejrzewał, że będziemy się nazywać sekciarzami. Nikomu tego nie życzę. Jeśli tak się dzieje, to jest to na pewno przejaw i złego wychowania, i nietolerancji, z którym, tak jak powiedziałem wcześniej, absolutnie trzeba walczyć.
Całość tej rozmowy na naszym kanale na YouTube. Ten wywiad miał miejsce 19 września bieżącego roku. 23 września Grzegorz Dolecki zeznaje w prokuraturze. Zaczyna się śledztwo. Myślisz, że miało to związek?
Ja nie wiem, czy zaczyna się śledztwo, bo wiecie, co innego są takie terminy w mowie potocznej. Dla laika przesłuchanie to jest równoznaczne. No, że coś policja robi, czy tam prokuratura, no to znaczy, że rozpoczyna śledztwo. Zdaje się, że to jest trochę bardziej skomplikowane, że po przesłuchaniach, zebraniu materiału dowodowego, jakiegoś tam wstępnego, no to dopiero wtedy wszczyna śledztwo. Także jeszcze nie wiemy, czy wszczęła śledztwo. Na razie wiemy, że
no, rozpoczęła czynności, jakieś czynności wyjaśniające.
Tak. No to dlatego mówię, bo tu, wiecie, mamy purystów niekiedy takich tych z dziedziny prawa, no to później nam zarzucają, że nieściśle się wyrażamy. No my mówimy językiem laików, a nie prawników, bo to byłoby też nudne dla przeciętnego człowieka. Myślę, że oczywiście prokuratura teraz będzie starała się pokazać w bardzo szybkim jakimś czasie, że te zarzuty, które i Grzegorz postawił w tym filmie, że się czuje jak obywatel drugiej, trzeciej kategorii, którego państwo, na które słono płaci podatki, duże podatki, jest prywatnym przedsiębiorcą, tak jak powiedziałem, to duże podatki musi płacić na to państwo, że to państwo, kiedy on jest atakowany, kiedy jego rodzina, jego dzieci są atakowane, nie pokazuje żadnej ochrony, nie przejawia nawet chęci rozpoczęcia śledztwa i tak dalej, bo to wiecie, jak się już kogoś przesłucha w charakterze podejrzanego, no to już mu się tam cieplej robi. Tu prokuratura w Janowie i w wielu innych miejscach w Polsce. W wielu innych miejscach w Polsce. Prokuratura w Nowym Sączu prowadzi chyba już od 2 lat postępowanie ataku na nasz obiekt, gdzie zostało to wejście do naszego budynku należącego do kościoła zostało oblane fekaliami, właśnie oklejone takimi przeróżnymi bzdurnymi ulotkami i tak dalej. Chwalili się autorzy tego w internecie. Prokuratura w Nowym Sączu 2 rok zajmuje się sprawą. I tak mógłbym tych prokurator jeszcze kilka wymienić. Także to jest chleb powszedni dla ewangelicznych chrześcijan w Polsce. Jesteśmy obywatelami drugiej albo nawet można powiedzieć trzeciej kategorii. Jeśli płacić podatki, tak. Jeśli ochrona państwa, a to tylko dla, że tak powiem, znajomych królika.
Dlaczego tak się dzieje?
Bo Polska jest państwem katolicko-komunistycznym, a nie republiką wolnych ludzi. I oto w telewizji Idź Pod Prąd walczymy. Żeby Polska zerwała z katokomuną, z okrągłym stołem, a zbudowała państwo wolnych ludzi, takie jak miała w Złotym Wieku. To jest nasz cel i będziemy go realizować do skutku lub do śmierci.
A teraz jeszcze raz rzecznik Konferencji Episkopatu Polski właśnie o Stanach Zjednoczonych w telewizji Idź Pod Prąd. Przepraszam, tutaj błąd. To był wywiad z 15 września.
Często byłem zaskoczony na początku, a później urzeczony tym, że na przykład w wielu amerykańskich miastach jest jakieś tam malutkie miasteczko, znajduje się w nim jedna główna ulica, prawda, i co 10-20 metrów stoi inny kościół i stoją koło siebie i ludzie w niedzielę przyjeżdżają na różne nabożeństwa i nikt sobie nie wyrzuca tego, nikt nikomu krzywdy nie robi, nikt na nikogo źle nie patrzy, wszyscy razem pracują, żyją. Myślę, że to jest taki ideał, do którego też powinniśmy dążyć. Być może wynika to także z tego, że katolicy stanowią taką dominującą większość w Polsce i być może w czas bywają wypadki, że wydaje się, że jest rzeczą aż nie do wyobrażenia, że ktoś może myśleć inaczej. Ale to jest nasz problem, problem katolików, z którym musimy sobie poradzić i z którym, który powinniśmy definitywnie rozwiązać. Podkreślam jeszcze raz, każdy przejaw nietolerancji, każdy przejaw agresji wobec kogoś, kto wierzy inaczej, jest absolutnie niedopuszczalny i godny potępienia.
To są wszystko oczywiście piękne słowa rzecznika Konferencji Episkopatu Polski.
No mówi jak Idź Pod Prąd normalnie. Jak ja bym powiedział te słowa, to też byście się nie zdziwili, bo przecież od wielu, wielu lat czy piszę w miesięczniku Idź Pod Prąd, czy mówię to na antenie naszej telewizji. Dokładnie to, co rzecznik raczył powiedzieć, że to właśnie Stany Zjednoczone są tym ideałem wolności religijnej. Inaczej mówiąc, to ewangeliczni, biblijni chrześcijanie, protestanci, tak upraszczając, zbudowali państwo prawdziwej wolności, prawdziwej tolerancji religijnej. I tu słusznie rzecznik, ksiądz rzecznik bardzo ładnie powiedział, że powodem takiego stanu rzeczy w Polsce jest właśnie ta nadreprezentacja Kościoła katolickiego, sztucznie zresztą stworzona w wyniku kontrreformacji i zaborów, gdzie pojawił się taki mit, że Polak to katolik. W XVI złotym wieku absolutnie nikt by takich nawet nie pomyślał, takich no, kucypałów, że Polak to katolik. Polak to był ten, który kocha wolność i chce swoją krew lub swój pot przelewać dla tej ojczyzny, którą tu sobie wybrał. To był Polak. Taka mniej więcej była definicja polskości w XVI złotym wieku. A w wyniku jezuickiej kontrreformacji, tu zresztą ksiądz jezuita mówi te sprawy, a potem zaborów, które były no, skutkiem tego rozwalenia państwa od środka przez Kościół rzymskokatolicki, nastąpił właśnie w XIX wieku ten już zlepek Polak-Katolik i do dzisiaj w nim tkwimy. Tu jeszcze komuna też pokazała Kościół jako ten, który broni Polaków przeciwko komunie. To oczywiście była ustawka, bo w 1950 roku biskupi katolicy zdradzili naród polski i przeszli na bezpośrednią kolaborację z Moskwą. Umowa episkopatu z państwem moskiewskim tutaj wprowadzonym, zdrada żołnierzy wyklętych. O tym się w szkołach nie uczy, ale nasi widzowie to wiedzą. To właśnie wtedy nazwano żołnierzy wyklętych. My dzisiaj ich nazywamy, ale wtedy to podziemie niepodległościowe II Rzeczpospolitej przez Kościół katolicki zostało nazwane bandytami. Dlatego żołnierzy tego podziemia nazywa się żołnierzami wyklętymi. Później Kościół pozorował walkę z komuną. Cała hierarchia najwyższa kolaborowała z komunistami. Oni ich używali do manipulacji społeczeństwa. Tylko niektórzy księża, tacy jak ksiądz Zych, ksiądz oczywiście Isakowicz-Zaleski, który przeżył, ksiądz Popiełuszko został zamordowany. Tych wszystkich niepokornych księży, którzy naprawdę walczyli z komuną, to albo zamordowano, albo zaszczuto i poddawano torturom.
Rzecznik Episkopatu mówi o tym, że nie powinno się nazywać Kościół Nowego Przymierza czy Idź Pod Prąd sektą, ale jak jest w rzeczywistości, przecież jak jest na przykład na lubelskim podwórku?
O czym my będziemy mówić? Drogi księże rzeczniku, to proszę te słowa skierować do rządu Prawa i Sprawiedliwości, żeby jego telewizja nie nazywała nas tajemniczą sektą. Przecież to telewizja rządowa, na którą my, chrześcijanie, ewangeliczni, protestanci, płacimy podatki. Zobaczcie, tajemnicza sekta z Lublina. Dokładnie prawie tak samo jak na tych szkalujących nas ulotkach niebezpieczna sekta, czy stop niebezpiecznej sekcie, czy stop sekciarstwu i tak dalej. Wszystko dokładnie to samo zrobiła telewizja rządowa. No to o czym my mówimy, że nie można? No ładnie ksiądz rzecznik mówi, ale proszę to powiedzieć przy najbliższej jakiejś sytuacji, gdzie kacykowie pisowscy przyjdą się grzać tam w cieple biskupów czy kościoła, proszę im to na ucho albo i głośniej, księże rzeczniku, powiedzieć. A tak przy okazji proszę o słówko do biskupa Budzika, tak, lubelskiego biskupa, bo to w jego gazetce jakieś, nie wiem, 3 lata temu, no właśnie taki paszkwil na temat Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie został popełniony. To biskup Budzik.
Gazeta Pasterz, gazetka parafialna.
Z Czechowa, parafii tutaj. Oczywiście biskup Budzik tam
Lublin
nad tym...
Lublin słynie, taki
to jest,
tytuł.
To jest mowa biskupa Budzika. Księże rzeczniku, proszę o słówko, tam jak będzie sesja plenarna episkopatu, to proszę o słówko do biskupa Budzika, że nie można tak nazywać kościołów chrześcijańskich. Czekamy. A przecież w wielu parafiach, tu w Lublinie widzieliśmy, na parafiach, na tablicach ogłoszeń parafialnych były te ulotki, dokładnie te same, którymi atakowano Grzegorza Doleckiego w Janowie Lubelskim.
Czekamy na
Także słowa piękne. A realizacja na razie żadna. Oprócz tego, tej biegunki w prokuraturze, którą teraz mają.
Czekamy na wasze pytania i komentarze do tej sprawy. Za chwilę do nich przejdziemy. A jeszcze chciałam powiedzieć o Grzegorzu Doleckim i jego rodzinie. On otrzymał razem z żoną dyplom uznania za pełen miłości, trud, wychowania, nauczania i pomocy dzieciom, za serdeczność, cierpliwość i optymizm, za czuwanie oraz wyznaczenie zasad i ciągłe bycie w pogotowiu od marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. To są fakty, a tak jak słyszeliście i jeszcze usłyszycie więcej o 20:30 w telewizji Idź Pod Prąd, jakie kalumnie, jakie oszczerstwa są pisane właśnie przez tych donosicieli, tych hejterów do tych, którzy pracę Grzegorza Doleckiego i jego żony kontrolują.
Tam nawet w tych donosach jest teza, że chrześcijanie, tacy niekatolicy, czyli chrześcijanie ewangeliczni, którzy oficjalnie przyznają się do swojej wiary, demonstrują to w mediach społecznościowych i tak dalej, nie mają prawa, już nie pamiętam tam sformułowania, ale nie mają prawa do zajmowania miejsca w przestrzeni publicznej, czy jakoś coś takiego. Ale to...
Na pewno nie mają tak prawa wychowywania dzieci.
Nie, ale chodziło o to, żeby mu zabrać, żeby tej rodzinie zabrać prawo posiadania tego prowadzenia rodzinnego domu dziecka, ponieważ oni zmienili wiarę z katolickiej na protestancką. I to ma być powód
I otwarcie
tego...
o tym mówią.
I
to też jest najgorsze.
Bo gdyby cicho siedzieli...
Są aktywni w mediach społecznościowych.
Właśnie, to przestępstwo. Zobaczcie, jak Grzegorz umieścił film ze swojego chrztu, to według tych ludzi to jest przestępstwo, które powinno skutkować dyskryminacją go w jego właśnie tej, no jak widzicie, szlachetnie wykonywanej pracy prowadzenia najpierw rodziny zastępczej, a potem rodzinnego domu dziecka. Władze województwa oceniły, że to jest wzorowy dom, dostał dyplom. A ta grupa, nie wiem, terrorystyczna czy jakaś, uznaje, że to jest powód do dyskryminacji.
Mam też prośbę, żeby się pokazał te rzeczy, które ocalały z pożaru samochodu Grzegorza Doleckiego.
Jak wiecie, nasi widzowie w sierpniu no bardzo, że tak powiem, od razu tak gremialnie ruszyli, żeby wspomóc rodzinę Grzegorza i samochód, który oszacował jego wartość na 8 tysięcy, samochód dostawczy, no nasi widzowie wpłacili 14 tysięcy. Przekazaliśmy te pieniądze Grzegorzowi, tu podziękowanie widzieliście. Z takim też oczywiście na nowy samochód, ale też żeby podwyższył jakieś zabezpieczenia w swojej okolicy, bo to są niebezpieczni ludzie. Twierdzą, że są zorganizowaną, wpływową grupą i jak już zrobili te rzeczy, no to są zdolni do jeszcze gorszych rzeczy. Także to odpowiedź widzów Idź Pod Prąd, to solidarność właśnie widzów Idź Pod Prąd, a Grzegorz najpierw wstępnie powiedział, że W tym spalonym samochodzie, który no, można w środku pokazać ten samochód? Pokażmy w środku samochód najpierw. Zobaczcie, jak wyglądał w środku ten samochód. O, tu widzicie, cała deska rozdzielcza spalona, wszystko, kierownica pół spalone, siedzenia nie ma. To wszystko, no plastik się tak pali, to wszystko tak wyglądało. Mówi, kiedy później grzebał w tych zgliszczach, to znalazł dwie rzeczy. Pierwsza to taki, okładka się nadpaliła, widzicie, tylko że akurat wersja komunijna, biała. Okładka się nadpaliła, ale cały środek pozostał dalej czytelny. To Grzegorz ze sobą woził w samochodzie egzemplarz Nowego Testamentu i on będąc w desce rozdzielczej, tam w schowku, no zobaczcie, w takim stanie się uchował. I jeszcze druga rzecz. O, tu mam te nadpalone banknoty. Grzegorz przekazał je do telewizji. Zobaczcie. Bóg uratował mu, że tak powiem, trochę gotówki, którą miał w samochodzie i egzemplarz Nowego Testamentu. To taki, można powiedzieć, happy end z tej historii.
Bardzo dziękujemy jeszcze raz wszystkim wam, którzy wsparliście Grzegorza. Rzeczywiście zorganizowaliśmy zbiórkę. Grzegorz już dziękował na antenie telewizji Idź Pod Prąd, ale myślę, że no, to jest siła Idź Pod Prąd i chrześcijan z projektu Mega Kościół, że oni nie pozostawiają swoich braci i sióstr w Chrystusie samych.
Tu jeszcze przy okazji, mówiłem wczoraj wieczorem, bo finiszowaliśmy, nasza telewizja, być może nie wiecie, mówię do nowych widzów, nie jest z budżetu państwa finansowana, tylko ludzie, którzy oglądają, uważam, mówią, to jest dobry projekt. Chcę, żeby ta telewizja dalej mówiła, chcę, żeby nadawała, chcę, żeby się rozwijała. No i wpłacają pieniądze nam. Nazywamy ten projekt Tysiąc Gitar Nam Gra. Tacy siwi jak ja, ludzie to będą pamiętali taką piosenkę o tych tam Tysiąc Gitar Nam Gra, później coraz więcej, cała Polska i tak dalej. Stąd ta analogia. Rzeczywiście, choć wyglądało to bardzo, bardzo źle, myśleliśmy, że no 900 parę będzie tych wpłat w tym miesiącu. Znowu jest, chwała Bogu, ponad 1000. Już na dzisiaj, na teraz jest 1080, a no jeszcze zostało kilka godzin tego dnia, także wielkie, wielkie podziękowania dla każdego, który chce, żeby ta telewizja nie poddała się, nie zamilkła, a każdego dnia nadawała.
Bardzo serdecznie dziękujemy. I przechodzimy do waszych komentarzy. Lapalainen. A ja wysłałem ten raport do Citizen Go i do Ordo Iuris i od Ordo Iuris otrzymałem taką odpowiedź, informację od pana, przekazałem do naszego Centrum Interwencji Procesowej, oni to muszą przeanalizować. Dziękujemy bardzo, za taką interwencję.
Bardzo dziękuję za taką no, obywatelską, jeszcze dodatkową aktywność wśród naszych widzów, chociaż to jest, tego się uczymy tu właśnie od siebie nawzajem w telewizji Idź Pod Prąd, w klubach, bo też mamy takie no, okazje do spotykania się. Teraz w czasie pandemii zawiesiliśmy spotkania na żywo, ale są spotkania w internecie różnego rodzaju, także tego się uczymy. Dziękuję, że tu spontaniczna taka, takie działanie. Ordo Iuris kiedyś już interweniowało, kiedy studentki z naszego kościoła, między innymi moja córka, wtedy była doktorantką, druga była studentką, jeszcze kilka osób chciały zrobić debatę na UMCS-ie pomiędzy profesorami, którzy wyznają ten materialistyczny ewolucjonizm, a tymi, którzy mówią o chrześcijańskim biblijnym stworzeniu. No żeby się studenci przekonali, kto ma jakie argumenty. Profesorowie mieli przyjechać z Wielkiej Brytanii, dwóch, tu jeden z Warszawy, polski profesor, się zgodził, bo inni to w ogóle pochowali, wiecie, głowy w piasek i nie chcieli stanąć do debaty w ogóle. Prosiliśmy różnych biologów, ewolucjonistów. No macie okazję zjeść kreacjonistów. No to chodźcie, chodźcie dzieciaki, znaczy naukowcy, na tą debatę. No nikt, oprócz jednego profesora z Warszawy, z Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo szlachetny człowiek. Okazało się, że on jest ewolucjonistą, ale teistycznym, czyli tam wierzy, że Bóg za tym stoi, no ale no dobrze, no nie chcieli ci tacy wojujący ewolucjoniści. W każdym razie debata się odbyła nie na UMCS-ie, bo UMCS dwa tygodnie chyba przed debatą wypowiedział salę, chociaż były oficjalne pieczątki z dziekanatu, wydziału tam, nie wiem, BINOS, biologia i coś tam, nauko ziemi, czy jakoś tak. I wypowiedział te dwie debaty, bo miały być jedna na uniwersytecie, druga w chatce Żaka, to jest taki centrum studenckie. Wszystkie te zostały anulowane. Akademia Rolnicza, to się nazywa Uniwersytet Rolniczy chyba, czy jak? Jakoś tak teraz, bo to pozmieniali, ja po staremu mówię. Przyjęła nas, ta debata się odbyła, możecie ją...
Uniwersytet Przyrodniczy.
Uniwersytet Przyrodniczy, przepraszam. Możecie ją zobaczyć na naszym kanale, gdzieś w archiwalnych nagraniach, bo to jest 2015 rok, o ile dobrze pamiętam. I wyobraźcie, po tym Eunika i jeszcze inne studentki powiedziały do mediów, że to jest skandal i hańba dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, że się tak haniebnie zachował. No to wiecie, co zrobił rektor? Tak. Procesik wszczął, postępowanie procesowe wewnętrzne na uczelni przeciwko studentkom i doktorantce Eunice Chojeckiej. Wszystko UMCS przegrał. Ale trzeba było się aż do sądu tego takiego, no powiedzmy, świeckiego odwoływać, bo wewnętrznych, no to oczywiście już chcieli tam karać i różne rzeczy robić, ale sąd tam, nie wiem, administracyjny, to się chyba jasno stanął po stronie studentek i rzeczywiście Uniwersytet nie miał żadnych podstaw, żeby oczerniać te studentki. Także zobaczcie, kolejny przykład prześladowania i tu Ordo Iuris rzeczywiście ujął to w swoim raporcie sprzed roku chyba, czy nie więcej, tam jakimś chyba starszym. No zobaczymy, co zrobi z tym dokumentem. Teraz wszystko jest udokumentowane, załączniki możemy dostarczyć Ordo Iuris, jeśli potrzebują. Proszę bardzo.
Tak, raport sprzed roku, a debata 2015 rok. Kasia, państwo polskie traktuje tak każdego, kto jest niewygodny. To jest komentarz do reportażu telewizji Idź Pod Prąd o prześladowaniu Grzegorza Doleckiego.
Tak, to jest zresztą problem i społeczny, i rządowy, można tak powiedzieć, i elit politycznych, i zwykłych Polaków. Że my nie rozumiemy, co to znaczy prawdziwa wolność i tolerancja. My uważamy, że wolność to jest, jak wszyscy mówią, tak jak my. O! I wtedy jest dobrze, czujemy się komfortowo. Tu będziemy wieczorem jeszcze w wiadomościach mówić więcej o debacie Trump-Biden. No to zobaczcie, jak Ameryka ze sobą mówi. Ty klaunie, ty dziadu, jakieś tam takie, zamknij się! O tak, to jest debata dwóch kandydatów na urząd prezydenta, jeden urzędujący. No to tak, tak wyglądało. To jest wolność słowa w Ameryce. I nikt do siebie nie strzela z tego powodu, przynajmniej w tej tradycyjnej Ameryce, bo teraz komuniści, ta Antifa i różne rzeczy, o tym zresztą Trump mówił w tej debacie, że oni hodują komunistycznych lewaków, którzy zabijają ludzi ze względu na poglądy. To już się dzisiaj dzieje niestety w Ameryce, ale mówimy o tym fundamencie, o którym zresztą ksiądz rzecznik też tak pięknie mówił. Polacy myślą, że wolność to jest, że wolno mówić tak, jak ja myślę. Nie. Wolność to jest... Wolno mi mówić to, jak ja myślę, a nie jak ty myślisz. I to jest ta różnica. Polacy nie są przyzwyczajeni do tego i rzeczywiście każda inność, i o tym ksiądz rzecznik bardzo trafnie powiedział, że ze względu na brak różnorodności religijnej w polskim społeczeństwie, że są praktycznie sami katolicy i jak tylko ktoś nie jest katolikiem, on nawet mówi, no ja czytam Biblię, to zaraz mnie jakby... nie miał tych wszystkich pióropuszy różnych i strojów, a był na przykład zwykłym murarzem, pracował w piekarni i pokazałby swoim kolegom, że czyta Biblię, 100%, że przynajmniej większa część powiedziała, jeśli nie wszyscy, że jest sekciarzem. Wyjmij, zrób eksperyment. Nie wierzysz? Przy najbliższym spotkaniu, może świątecznym, czy wcześniej rodzinnym, wyjmij Biblię i zacznij czytać, że słuchajcie, no wy tam mówicie tak i tak, a Biblia mówi tak i tak. Zrób eksperyment i zobaczysz na własnej skórze, co będzie.
Krzysztof Milords, dzisiaj sam minister wystąpił w mediach oburzony, bo ktoś namalował hasło na ścianie, coś o LGBT.
No, minister w tej sprawie wystąpi, a od dwóch przynajmniej lat, bo od dwóch lat zaczynamy się dopominać o ochronę państwa polskiego, nikt, zobaczcie, nie został w ten sposób ani skazany, ani ujęty, ani nie przeciwdziałano tym zachowaniom. Policja Jak już tam musi, to coś zrobi, ale nie za bardzo, bo ani ślady nie zostały, jak został zniszczony samochód pod siedzibą kościoła w Lublinie, nie zostały zabezpieczone i śledztwo w ogóle chyba nie zostało wszczęte, nawet już nie pamiętam tych terminologii, ale nic, nie umieją wykryć. Monitoring ze wszystkich stron, bo tam wiecie, dwa banki są koło siebie. Także w biały dzień się to stało.
Narodowy Bank Polski.
O 14 i tak dalej. No tam też, ale tu bardziej z boku. Także dwa banki są. Kamer to tam wiecie z 10 może by było. No może jak nie 10, to z 5 różnych w okolicy. A oni... A gdzie? Gdzie by tam znalazł sprawcę? Wiecie, tam gdzieś torebkę kobicie ukradną. To zaraz już z monitoringu w telewizji są nagrania złapać przestępcy. I bardzo dobrze tak powinny, a działać i policja, i media. Ale tutaj nie pokazali sprawcy. Przecież na pewno jestem 100% pewien, że jeśli by pokazali wizerunek sprawcy z tych kamer, to zaraz w Lublinie ktoś by, że tak powiem, rozpoznał tego delikwenta.
Też oburzające jest działania, tak naprawdę brak działania mediów wszystkich w tej sprawie. Rzeczywiście o prześladowaniu czy jakichś incydentach przeciwko LGBT jest od razu mowa we wszystkich mediach, od prawa do lewa, a o prześladowaniu ewangelicznych chrześcijan jest zmowa milczenia.
I tu zobaczcie, są grube sprawy. Są grube sprawy. Nie tam jakieś ulotki, naklejki i tak dalej. Tu są odkręcone koła, tu są niszczone samochody, palone samochody, istnieje niebezpieczeństwo dla dzieci i tak dalej.
Groźby karalne.
Policja i prokuratura, minister Ziobro, cichosza.
Tadeusz Marszałek. Wszystkie incydenty terrorystyczne nigdy nie są przypadkowe. Sprawca zazwyczaj jest małym trybikiem w machinie niszczenia wszystkiego, co odwołuje się do chrześcijańsko-konserwatywnych wartości.
Ja jestem osobiście zupełnie pewien, że nie robi to jakaś grupa takich tam zwykłych jakichś nienawistników i tak dalej. Są zbyt dobrze zorganizowani, mają ogromną ilość czasu, jeżdżą, śledzą za naszych członków i zdjęcia im robią. Wiecie, kto pracując zawodowo miałby czas na taką aktywność? Praktycznie niemożliwe. No widać, że jest to zorganizowana grupa prześladowcza, kierująca się nawet do działań terrorystycznych. Ale ABW, ale prokuratura, co by to tam miało być?
Maryś, to spalenie samochodu nie jest przestępstwem według prokuratora?
No on się nie dopatrzył tam znamion czynu zabronionego, czy jakoś tak, nie? Że, no, tak się sam się spalił, no meteoryt spadł, czy jak? No nie wiem, jak to tam w tej janowskiej prokuraturze, w co wierzą.
No teraz są działania, mamy przekonanie, że jest to również w wyniku działań telewizji Idź Pod Prąd i też waszego zaangażowania. Dziękujemy tym wszystkim, którzy podawali dalej ten raport,
pamiętacie,
a także właśnie sprawę Grzegorza Doleckiego.
Pamiętacie sprawę, jak zniszczono samochód pastora Kopcia? I wtedy też powiedzieliśmy wam o tym. I jak tu dzwoniliście do prokuratury lubelskiej i w różne inne miejsca, rzeczywiście na chwilę się ruch zrobił. Ale tylko po to, żeby, że tak powiem, nastroje, żeby zapomnieć o sprawie, a potem i znowu pod stół, i nie ma, i niemożliwe jest.
Rzeczywiście 29 kwietnia bieżącego roku prokuratura rejonowa w Lublinie postanowiła o umorzeniu dochodzenia w tej sprawie, o której jest mowa. Mariusz Borucki, Biblia potępia samosądy, więc jak ma sobie radzić chrześcijanin w państwie bezprawia i niesprawiedliwości, kiedy na to nierząd przyzwala? Dobrze jest, gdy jak w projekcie Mega Kościół i IPTV wspieramy się wzajemnie. Ale co mamy robić, gdy jesteśmy prześladowani w samotności?
No, to jest los chrześcijan. To każdy, kto się decyduje zawołać do Jezusa po zbawienie, to oczywiście otrzymuje za darmo zbawienie. Zostaje przez Boga Ojca, jak mówi list do Kolosan, wyrwany z ciemności i przeniesiony do Królestwa Jezusa, gdzie ma odpuszczenie wszystkich grzechów, ale później życie takiego człowieka tu na ziemi będzie wśród prześladowań. To zapowiadał i Jezus, to zapowiadali też apostołowie. Czytamy sobie razem wieczorami Dzieje Apostolskie, no to tam są najlepsze tego przykłady. Prześladowania będą, zbrodnie na chrześcijanach będą, jak widzimy i z Biblii, i z historii chrześcijaństwa. Ale to absolutnie nie znaczy, że chrześcijanie mają biernie na to pozwalać, że mają nie wzywać władz państwowych do właściwego funkcjonowania. Widzimy, jak apostoł Paweł On się odwoływał, powoływał się na swoje prawo, odwoływał się do wyższego sądu. Jeśli sąd niższej instancji nie umiał dobrze załatwić sprawę albo chciał, że tak powiem, po linii hejterów pójść, no to mówi, ja się odwołuję do cesarza w takim razie, jak wy chcecie mnie Żydom wydać, władzy religijnej żydowskiej na ich osąd, bo tu wiadomo, co tamten Sanhedryn czy inni by z nim zrobili, zresztą planowali skrytobójczy zamach. O tym wszystkim czytamy w Biblii, także absolutnie nie ma mowy o bierności, ale trzeba pamiętać, że to mamy w pakiecie, że to jest część kosztów pójścia za Jezusem. To jest dla nas też pewien test, bo wielu ludzi, o, zbawienie za darmo, dobra, podwijam kiece i lecę. No tak, zbawienie jest za darmo, ale potem będą cię prześladować. A tak? Z fysika mnie wyrzucą? A nie, to ja już nie chcę Jezusa, nie, to dziękuję. Moje dzieci będą zagrożone? O, moja rodzina będzie w niebezpieczeństwie? Nie, to ja już nie będę tutaj się z wami i tego. No takich ludzi jest trochę, przecież też ich na naszych drogach się trochę pojawiło. No, to jest taki biblijny obraz tych ziarno, które trafiło na glebę skalistą, że ono fantastycznie kiełkuje, fantastycznie się rozwija, ale kiedy przyjdą pierwsze prześladowania, to z pieprza.
Tadeusz Marszałek, brak kategorycznej reakcji na takie zamachy ze strony policji i prokuratury wzbudza u sprawców poczucie bezkarności i sprawia, że takich przypadków jest więcej i bardziej drastycznych nawet z ofiarami.
Dokładnie, dokładnie tak. Dlatego w moim przekonaniu to jest współdziałanie polskich organów ścigania z tymi zbrodniarzami. Bo najpierw były tylko groźby śmierci w internecie. Początkowo, kiedy były pojedyncze, machnęliśmy ręką. Potem, kiedy już się pojawiały grupy hejterów w internecie, które zaczęły nam grozić śmiercią, no zaczęliśmy o tym mówić. Pierwszy chyba został powiadomiony rzecznik praw nieobywatelskich, tylko części obywateli, bo nie naszych, pan Bodnar. Publicznie mamy nagranie nawet z tego i on oczywiście mówi, że to jest straszne przestępstwo, nazywanie nas sektą w internecie, ale potem nic nie zrobił. Kiedy jakaś inna grupa, już nie będę wymieniał jaka, w jakiś sposób jest obrażana, pan rzecznik Bodnar w podskokach leci i się upomina. I bardzo dobrze, niech się upomina. Ale kiedy został publicznie, kiedyś może, nie wiem, bo to nagranie może trudno znaleźć, ale pojechałem do Warszawy, zresztą chyba z tobą, nie? We dwoje byliśmy tam na spotkaniu z rzecznikiem i osobiścieśmy mu o tym mówili. No to on tam przy publice to wyrażał oburzenie, jakie to straszne, tak sektą nie można nazywać legalnie zarejestrowanego kościoła. A potem mówi, a to se sami wytoczcie sprawę, a to nie, ja się nie będę w to angażował, co mnie to obchodzi? No to było już po fakcie. No to później policja dalej nic praktycznie nie zrobili. No to wtedy strona przeciwna, widząc swoją bezkarność i że może liczyć na patrzenie przez palce na swoje zbrodnie na chrześcijanach, bo to sekta, przystąpiła do odkręcania kół, do niszczenia samochodów, a teraz do spalenia. To tak właśnie w wyniku zaniedbania organów ścigania postępują przestępcy. Dostają zachętę do eskalacji. To chyba jest proste jak 2 razy 2. Nie muszę mieć doktoratu chyba z socjologii przestępstwa, żeby coś takiego wymyśleć.
Dziękuję ci za odpowiedzi na pytania i komentarze naszych widzów. Tak jak mówiliśmy... Proszę bardzo.
Największym jakimś takim wstydem i hańbą, bo prokuratura to jest rządowa siła, nie? Ona musi hierarchicznie odpowiadać do Ziobry, Ziobro przed Kaczyńskim czy Morawieckim, no to teraz nie będzie dokładnie wiadomo przed kim, no ale tutaj ruki po szwam. Ale podobno mamy wolne media w Polsce. Tak się nam mówi. No to teraz zobaczcie. Przyjrzyjcie sobie te wolne media, które się przynajmniej słowem zająknęło o tych prześladowaniach i o tym raporcie na temat prześladowania chrześcijan ewangelicznych w Polsce. To pokazuje, że nie mamy wolnych mediów. Mamy co najmniej wolno reagujące.
A dostały, pewno. Większość mediów polskich dostało na swoje skrzynkę właśnie ten raport.
I jak tutaj minister Ardanowski, który był u nas, oni to oglądają. Oni wiedzą, co się u nas dzieje. Ale to jest katolicko-komunistyczne państwo. Także w obszarze mediów to jest projekt Kiszczaka i biskupów katolickich, czyli Okrągłego Stołu. Czyli dla ludzi spoza systemu, dla ludzi, którzy nie są z nimi zblatowani, czy w jakiś sposób nie kolaborują z nimi, nie ma w Polsce miejsca. Nawet w mediach. Dlatego tak ważne jest istnienie telewizji Idź Pod Prąd. To jest taki klin, lodołamacz. Każdy, kto tu zajrzy, to widzi, ty, to jest coś innego. Ja tego w Polsce nie widziałem. A wielu, ty, ja myślałem, że ja jestem wariatem. A teraz widzę, że takich ludzi jak ja jest więcej. To jest siła Idź Pod Prąd. Chwała Bogu. Gnamy dalej.
Gnamy dalej i nie poddajemy się, drodzy Państwo, ponieważ to nie jest nasza rola. Nasza rola to jest służyć Jezusowi i to staramy się robić. I przed Wami wrześniowy newsletter Mega Kościoła. Bardzo dziękujemy wszystkim twórcom, szczególnie Magdzie i Grecie. I wracamy za chwilę.
Co wydarzyło się we wrześniu w projekcie Mega Kościół i telewizji Idź Pod Prąd? Po raz pierwszy w historii wystąpił u nas urzędujący minister, szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Kierując się sumieniem i interesem polskiej wsi, sprzeciwił się dyscyplinie partyjnej, za co został zawieszony w prawach członka partii. Teraz grozi mu odwołanie ze stanowiska. Minister Ardanowski wyraził uznanie dla naszego środowiska za codzienne mobilizowanie sumień. Powołał się także na Biblię.
Cieszę się i również Wam dziękuję za to, że te wartości głosicie, że mobilizujecie sumienia ludzkie, żeby bronić tego, co dla mnie jest szalenie ważne, jak sądzę, dla bardzo wielu Polaków, czyli pewnej dumy narodowej, patriotyzmu i poszanowania tych naszych wartości, które nas Polaków ukształtowały.
Zmieniła się linia Kościoła katolickiego w Polsce, czego przejawem jest powołanie nowego rzecznika Konferencji Episkopatu Polski. Rzecznik, który w pierwszym miesiącu swojego urzędowania udzielił wywiadu naszej telewizji, jasno potępił nazywanie ewangelicznych kościołów, takich jak nasz, sektą, co jest powszechne w polskim społeczeństwie zdominowanym przez katolicyzm. W telewizji Idź Pod Prąd wystąpiła również siostra zakonna pomagająca chorym na chińskiego wirusa. Po raz pierwszy naszej telewizji wywiadu udzielili posłowie partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość, dr Bartłomiej Wróblewski, Marek Wesoły oraz Piotr Uściński. Pokazuje to zmianę podejścia do naszej telewizji w środowiskach katolicko-rządowych. Jako pierwsi w Polsce opublikowaliśmy polską wersję filmu Steve'a Bannona W szponach czerwonego smoka. Był to jednocześnie pierwszy film fabularny przygotowany przez naszą telewizję do emisji w języku polskim. Podczas jednorazowej projekcji na YouTube oglądało go ponad 1500 osób. Wcześniej opracowaliśmy polską wersję filmu Genesis – Raj utracony, pierwszej na świecie animacji o stworzeniu świata. Departament Stanu przyjął nasz raport o prześladowaniu ewangelicznych chrześcijan w Polsce i skierował nas do Biura do Spraw Europejskich i Euroazjatyckich w Waszyngtonie. 1 września, w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej i napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, młodzież z Fundacji Twój Ruch opublikowała film, który zyskał dużą popularność w mediach społecznościowych. Z tej okazji wyemitowaliśmy również krótki film dokumentalny na podstawie wspomnień 98-letniej Walentyny Nikodem, więźniarki obozów Auschwitz i Flossenbürg. Syn prezydenta Donalda Trumpa, Eric Trump, odpowiedział na nasz film o agresji Rosji na Polskę 17 września 1939 roku. Napisał: dziękuję za doskonałą pracę, jaką wykonujecie. Z zainteresowaniem przeczytałem Wasz ostatni list. Kłamstwo Putina o tym, że Rosja nie zaatakowała Polski i nie sprzymierzyła się z nazistowskimi Niemcami, jest skandaliczne i podłe. Prawda musi być jasno głoszona, a Putin zawodzi w tej sprawie. Kiedy Stalin i Hitler byli przyjaciółmi, Polska zniknęła. Jako pierwsi w Polsce gościliśmy w naszej telewizji Witalija Rymaszewskiego, który 10 lat temu kandydował na prezydenta Białorusi. Obecnie jest współprzewodniczącym partii Białoruska Chrześcijańska Demokracja, należącej do opozycyjnej koalicji pod przewodnictwem Swietłany Cichanouskiej. W tym miesiącu w naszej telewizji wystąpił także amerykański aktor i reżyser Scotty Carley, adiunkt na Wydziale Sztuki Filmowej na Liberty University, największej chrześcijańskiej uczelni na świecie. Rozmawialiśmy o nowych standardach dotyczących LGBT i mniejszości, jakimi ma się kierować Akademia Filmowa, przyznając Oscary. We wrześniu rozpoczęliśmy również nowy program filozoficzno-psychologiczny z elementami Biblii. Pierwszy odcinek dotyczył natury człowieka. Sprawy do modlitwy. O dobre zorganizowanie przez nas pracy związanej ze szkoleniem chrześcijan w ramach nowego roku akademickiego. O wytrwałość dla chrześcijan w projekcie Mega Kościół w czasie pandemii, kiedy nie mamy zjazdów i osobistych kontaktów, by Bóg to wynagrodził dodatkową osobistą zachętą. O młodych wierzących, którzy mają kontakt tylko przez internet, by doświadczyli też miłości i ciepła ze strony Kościoła. O mądrość dla Polaków w czasie gwałtownego wzrostu zachorowań na COVID-19. Dziękujemy też Bogu za deklaracje zmiany nastawienia wobec chrześcijan ewangelicznych w Polsce, jakie padły z ust autorytetów katolickich i polityków partii rządzącej.
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter Mega Kościoła bezpośrednio na swoją skrzynkę mailową, wypełnij formularz na stronie megakościół.pl. Link znajdziecie na czacie i w opisie programu. Dziękujemy Kornelii, Maćkowi, Rafałowi i Hani. A ja jeszcze chciałam Państwu pokazać pytanie do ówczesnego rzecznika praw.
Jest dalej.
Obywatelskich jeszcze jest.
A, nie mogą Adam mu znaleźć następcy.
Bodnar, czy coś w tym kierunku zamierzacie zrobić z mową nienawiści, by była dla wszystkich obywateli? Prosimy bardzo.
Moje pytanie dla środowisk lewicowych, dla pana rzecznika praw obywatelskich. Czy coś w tym kierunku zamierzacie zrobić, żeby ta mowa nienawiści nie była tylko ochroną dla środowisk lewicowych czy właśnie homoseksualnych, ale żeby była dla wszystkich praworządnych obywateli, także dla mniejszościowych związków wyznaniowych? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeżeli mamy kościół, który jest legalnie działający, zarejestrowany i tak dalej, to absolutnie nie można go nazywać sektą. To jest oczywiste.
To był 2016 rok, mamy 2020. Czy coś się zmieniło? Czy Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar jakoś interweniował w sprawie?
Ani razu, ani słówkiem. Kilka razy przypominaliśmy jego deklarację, że nie dopuści do tego, bo tam jest jeszcze jego szersza wypowiedź. On się powołuje na standardy europejskie, na wyroki jakieś tam w sądach europejskich, trybunałach i tak dalej, że tu nie można i tak dalej. No to spytaliśmy się, co pan rzecznik zamierza zrobić. I przynajmniej dwukrotnie, może więcej, dostaliśmy odpowiedź. Nic. Radźcie sobie sami.
Dzisiaj o 18:00 mam nadzieję, że pokażemy Państwu specjalny program kulturalno-duchowy, można powiedzieć. Chrześcijańscy raperzy Chińczyk i Mikser mówią o swojej twórczości, nawróceniu, ale także na koniec dyskusja, czy można z katolikami mówić Ewangelię. Czy można z nimi głosić Ewangelię. Polecamy to o godzinie 18:00, a o godzinie 20:30, tak jak mówiliśmy, pełny reportaż o prześladowaniu Grzegorza Doleckiego, widza Idź Pod Prąd i chrześcijanina z projektu Mega Kościół, a wcześniej o 19:00 serwis informacyjny Idź Pod Prąd.
Tam będziemy więcej o wyborach w Stanach Zjednoczonych, ale jeszcze chciałem, taki test mi przyszedł do głowy. Za ciężkie pieniądze, ileś tam milionów złotych zrabowanych Polakom przez rząd PiS-u w tych niemiłosiernie wysokich podatkach, część tych pieniędzy została przekazana do Torunia, do księdza Tadeusza Rydzyka, żeby zbudował muzeum upamiętniające prześladowania chrześcijan. Jak myślisz, czy jakby mu te właśnie banknoty, tylko tak, żeby nie mógł ich złożyć, tylko w jakiejś ramce, żeby jako eksponat, i ten spalony, czy nadpaloną okładkę tego egzemplarza Nowego Testamentu wraz z opisem, z tym raportem o prześladowaniu chrześcijan w Polsce. Jak myślisz, czy ksiądz Tadeusz Rydzyk umieści to w jakiejś gablocie muzeum zbudowanego za nasze pieniądze również?
Wątpliwa sprawa, chociaż myślę, że ksiądz Rydzyk i pieniądze to...
Ale nie, bo właśnie one były w takiej gablocie, się nie dało ruszyć.
To nie.
To nie przyjmie tego?
Podejrzewam, że nie przyjmie ksiądz Tadeusz Rydzyk, ale można spróbować. Zapytamy.
Wystosujemy oficjalne pismo z zapytaniem, czy możemy przekazać takie przedmioty, które zostałyby wystawione w Muzeum Prześladowania Chrześcijan zbudowanego za pieniądze polskiego podatnika przez księdza Tadeusza. To będzie test. Czemu to muzeum tak naprawdę ma służyć?
Po programie zapraszamy na Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, a także kartkę z kalendarza Piotra Setkowicza. Zachęcamy Was również do wzięcia udziału w akcji telewizji Idź pod prąd murem za Ardanowskim, w której wyrażamy poparcie dla Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który sprzeciwił się ustawie o zwierzętach. Wyślijcie swoje zdjęcia z hashtagiem na kontakt@idźpodprąd.pl.
Sprzeciwił się też dyscyplinie partyjnej Jarosława Kaczyńskiego w sprawach sumienia, w sprawach moralnych. I chwała mu za to. To jest jedyny z tych ministrów, który się postawił. No może Ziobro próbował, ale teraz już jest kolegą znowu, zdaje się, nie?
Tam
nie śledzimy tego zbyt dokładnie, bo to są od mieszania łyżeczką w szklance brudnej wody, ona się nie stanie czysta. No to tak też i nie wierzymy w jakiekolwiek zmiany, szczególnie, że twarzą teraz polskiego wychowania i polskiej edukacji ma być profesor Czarnek, który no, tak się już skompromitował swoimi wypowiedziami o tolerancji, że nawet taki rządowo-katolicki troszeczkę, czy przynajmniej sprzyjający temu kierunkowi publicysta na Twitterze, pan Terlikowski, no już się zaczął śmiać z tej dobrej zmiany. Ale geniusz Kaczyńskiego się potwierdza. Był zły minister. Geniusz Kaczyńskiego sprawi, że będzie jeszcze gorszy.
O tym więcej w kolejnych programach Idź pod prąd. Tak jak mówiłam, 18, 19 i 20.30 dzisiaj cały wieczór w telewizji Idź pod prąd. Dziękuję Ci serdecznie. Był ze mną pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd.
Dziękuję mojej córce Eunice Chojeckiej, żebyście nie domyślali się, skąd to pokrewieństwo nazwisk. To jest tak, to moje nazwisko, a to jest moja córka. Podobieństwo jest zupełnie nieprzypadkowe. Do zobaczenia.
Dziękuję Ci serdecznie i do zobaczenia, Eunika Chojecka.
Gdy ktoś zrobi Ci coś złego, i to nie mówię o kimś, wiecie, obcym, to różne takie przypadki się zdarzają. Mówię, gdy ktoś bliski, gdy przyjaciel zrobi ci coś złego. Pierwszą rzeczą jest pamiętanie, że ocena czynu drugiej osoby jest naszą interpretacją. Czyli to ty uważasz, że on zrobił ci coś złego. Warto by nadać tej interpretacji wymiar obiektywny. Jak to zrobić? Punkt pierwszy. Pomyśl, czy nie ma innych interpretacji. Czy rzeczywiście jego zachowanie, które interpretujesz jako negatywne wobec ciebie, czy ogólnie moralnie złe, czy to jest jedyna możliwa interpretacja jego zachowania? Zaraz dojdziesz do wniosku, że jest kilka innych możliwości. Oczywiście ta wydaje ci się najbardziej prawdopodobna. Ta wydaje ci się prawdziwa. Ale już przynajmniej załóż, że są możliwe inne wytłumaczenia. W tym punkcie wielu z nas polega. Uznajemy, że to był atak i reagujemy odwetem. W liście do Koryntian 13 rozdział, to jest kościół, który był bardzo mocno skłócony. Tam każdy z każdym jakąś walkę toczył. I dlatego tam w 13 rozdziale jest ten hymn o miłości. Że ta miłość nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Dopóki nie masz pewności, że twój brat zrobił coś obiektywnie złego, zatrzymaj swoje uczucia. Pójdź, skonfrontuj go. Zobacz jego wytłumaczenie. Niekiedy być może będzie potrzebna jakaś pomoc innych ludzi, żeby rozwiązać ten problem, konflikt. Ale nie wyciągaj od razu, pochopnie, wniosku, że zrobił coś złego, bo tobie tak się wydaje. Porozmawiaj z nim.
Września 1944 roku prezydent Rzeczpospolitej Władysław Raczkiewicz pod naciskiem premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla odwołał ze stanowiska naczelnego wodza generała Kazimierza Szostkowskiego. Powodem było postępowanie generała po wybuchu Powstania Warszawskiego. Szostkowski zabiegał o udzielenie powstaniu pomocy przez aliantów zachodnich. W szczególności domagał się przerzucenia do Warszawy pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej, która została sformowana, aby wesprzeć powstanie w kraju. Kiedy alianci stwierdzili, że jest to niemożliwe, Szostkowski zażądał, aby przerzucono do kraju jego, ponieważ chciał wziąć udział w walce. Kiedy odmówiono też tego, wydał 1 września tak zwany rozkaz numer 19, w którym napisał między innymi: lud Warszawy pozostawiony samym sobie i opuszczony na froncie wspólnego boju z Niemcami, oto tragiczna i potworna zagadka, której my Polacy odcyfrować nie umiemy na tle technicznej potęgi sprzymierzonych u schyłku 5 roku wojny. Nie umiemy dlatego, że nie straciliśmy jeszcze wiary, że światem rządzą prawa moralne. Nie umiemy, bo nie uwierzyć nie jesteśmy w stanie, że oportunizm ludzki w obliczu siły fizycznej mógłby posunąć się tak daleko, aby patrzeć obojętnie na agonię stolicy tego kraju, którego żołnierze tyle innych stolic własną piersią osłonili. Rozkaz ten został odczytany przez radio i wywołał oburzenie aliantów. Także premier Stanisław Mikołajczyk domagał się dymisji naczelnego wodza. Prezydent Raczkiewicz, wręczając mu dymisję, powiedział: wiem dobrze, że popełniam rzecz wysoce niemoralną, lecz niech Bóg Najwyższy będzie mi świadkiem, że innego wyjścia nie mam. Następcą Kazimierza Szostkowskiego na stanowisku naczelnego wodza został generał Tadeusz Burko-Morowski.